Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Joanna Matuszewska. Ze mną w studiu jest Danuta Rocławska, psycholog i coach specjalizująca się w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych. Zaprosiłam Panią, dzień dobry, żebyśmy porozmawiały o tym, czym jest presja. To jest inaczej nacisk, przymus, a nawet szantaż.
Mhm. No tak, ja bym powiedziała, że presja to jest każda okoliczność czy każda sytuacja, którą interpretujemy jako niekomfortową dla siebie, ale ona też jakoś wywiera na nas taki wpływ, żebyśmy zrobili coś, na co może nie do końca mamy ochotę.
Czyli to jest negatywne, ta presja.
No to jest negatywne, bo na przykład wyobraźmy sobie, że zgadzamy się na coś, no właśnie, na co nie mamy ochoty, albo może bardziej taki prozaiczny przykład, kupujemy jakąś rzecz, która do końca nie jest nam potrzebna i robimy to pod wpływem presji, ponieważ nie jest to do końca zgodne z naszą potrzebą czy z naszą intencją, więc no właśnie, w efekcie czujemy jakiś rodzaj dyskomfortu albo no nawet jakiegoś dysonansu.
Czyli rozumiem, że możemy rozumieć wywieranie presji jako taki element, że ktoś chce nas wykorzystać?
Może tak być, ale ja bym spróbowała spojrzeć na presję trochę szerzej, jako jakiś element czy rodzaj w ogóle wywierania wpływu społecznego. I jak pomyślimy sobie, że no właśnie, jesteśmy istotami społecznymi, no to my po prostu wszyscy, tak bym powiedziała, gramy w tą grę, czyli wywieramy wpływ, ale też no jakoś na nas wpływ się wywiera. I czasami presja albo w ogóle wywieranie wpływu może mieć takie bardziej subtelne odcienie, tak? Nie zawsze jest to takie jakieś bardzo szkodliwe, no bo na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś wyświadczył nam jakąś przysługę i my trochę automatycznie, trochę czasami nieświadomie czujemy taką presję, żeby się odwdzięczyć, tak? Czyli taka przysługa za przysługę, czyli inaczej mówiąc reguła wzajemności. Albo na przykład w takiej sytuacji zakupów, kiedy nie do końca nawet jesteśmy zainteresowani jakąś rzeczą, ale dociera do nas informacja, że oto zostały dwie sztuki tego przedmiotu i też pojawia się rodzaj takiej presji, że za chwilę ten towar będzie niedostępny i być może jest to dla mnie okazja, ostatnia szansa, żeby ten towar kupić.
Czyli na przykład to, że widzimy, że się wszyscy rzucają w jednym z marketów na markowe torebki. My niekoniecznie tej torebki potrzebujemy, ale ponieważ to działa ten tłum, tak, ta presja tłumu, to my też oglądamy, bo może jednak warto by było kupić.
Tak, bo skoro właśnie inni są zainteresowani, to jest jakby kolejna taka technika, społeczny dowód słuszności, kiedy na przykład zwahamy się nad podjęciem jakiejś decyzji, ale widzimy, że nie wiem, tysiące osób już tą decyzję podjęło, to myślimy sobie, aha, no tysiące osób nie może się mylić, no to może ja też spróbuję. I to są takie formy wywierania wpływu, czasami też takiej presji, no, której my podlegamy w życiu codziennym tak po prostu, tak? I to są takie siły, które na nas działają. One nie są specjalnie szkodliwe, one po prostu też no, w jakiś sposób pomagają nam funkcjonować społecznie.
Ale ta presja może być na nas wywierana już od najmłodszych lat, prawda? Bo na przykład już dzieci w przedszkolu czy dzieci w szkole mogą czasami działać pod wpływem grupy na przykład rówieśniczej, która wywiera jakąś tam presję na nasze dziecko. Może tak być?
Mhm. No, ja myślę, że to jest tak, że ta presja w ogóle towarzyszy nam w ciągu całego naszego życia i ona towarzyszy nam od najmłodszych lat, bo pomyślałam teraz, że cały proces socjalizacji, wychowania, być może nawet proces edukacji, to jest no właśnie też rodzaj wywierania wpływu, no bo otoczenie, środowisko ma jakieś oczekiwania względem nas od najmłodszych lat, no i wywiera jakąś presję, żebyśmy byli jacyś, tak, żebyśmy zachowywali się w określony sposób. Jeżeli pani pytał o grupę rówieśniczą, No to tak, w pewnym momencie, na przykład, nie wiem, w wieku takim nastoletnim, grupa rówieśnicza staje się takim najważniejszym punktem odniesienia, ponieważ no, też mamy taką potrzebę przynależności do grupy społecznej, więc wtedy pod wpływem nacisku grupy możemy no, robić różne rzeczy, żeby zaspokoić, głupie też, tak, żeby zaspokoić tą potrzebę przynależności.
Czyli my tak naprawdę poddajemy się temu, bo chcemy w tej grupie uczestniczyć, bo chcemy być postrzegani dobrze. I to później działa dalej, czyli idziemy do pracy i w pracy mamy też jakąś grupę pracowników, kolegów, którzy też mogą wywierać na nas jakąś presję. Czyli my właściwie, można powiedzieć, całe życie jesteśmy poddawani presji.
Tak, ja bym powiedziała, że presja jest to rodzaj jakiegoś stresora i tak jak stres jest takim nieodłącznym towarzyszem życia, to myślę, że presja też jest takim nieodłącznym towarzyszem naszego życia. W pracy, proszę zobaczyć, ile my mamy różnego rodzaju presji, tak? Mamy presję...
Presję czasu.
Na przykład presję czasu, tak? Żeby wykonać coś w terminie, ale też mamy presję z otoczenia, na przykład na sukces. Czasami to jest nasza własna presja, bo też mówimy tutaj o presji zewnętrznej, ale my doskonale też świetnie potrafimy wywierać taką presję od wewnątrz na siebie samych. Mamy presję na sukces, na karierę, na piękny dom, na w ogóle bycie idealnym we wszystkich rolach społecznych, jakie pełnimy i które są ważne dla nas. Więc czasami ilość tych presji powoduje, że no, zaczynamy być w takiej strefie zgniotu, tak? Że ten nacisk z różnych stron, jeszcze z wewnątrz, no, po prostu jest zbyt duży.
No i właśnie, w tym momencie, jak my możemy się temu przeciwstawiać? Czy to jest w ogóle możliwe? Tak sobie myślę, że no, nikt nie chce być tak świadomie pod czyjąś presją. Każdy wolałby myśleć o sobie, że działa sam i sam podejmuje te decyzje, a nie pod wpływem jakiejś innej osoby, czy grupy, czy określonych czynników. A tak czasami mamy to nawet właśnie nieuświadomione chyba, prawda? Że się dzieje nie tak, jakbyśmy chcieli do końca.
Bycie pod presją na pewno nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza kiedy ta presja trwa no, w jakimś dłuższym okresie czasu. Myślę, że może być nawet jakimś przyczynkiem do kryzysu albo do jakiegoś no, takiego poważniejszego, no, takiego zaburzenia równowagi naszej emocjonalnej.
Bo na przykład będzie nam się wydawało, że nie spełniamy oczekiwań?
Na przykład, tak?
Bo nie ktoś nam da do zrozumienia, tak?
Bo nie spełniamy oczekiwań, ale też, że jakoś tracimy siebie, tak? Bo na przykład załóżmy, że my ulegamy tej presji otoczenia i doginamy się do tych oczekiwań, no ale one właśnie, to nie są nasze decyzje tak do końca, no i możemy mieć gdzieś tam na końcu poczucie, że no właśnie tak naprawdę tracimy siebie, swoje potrzeby, swoją jakąś wizję na to nasze życie. Więc, no i gdzieś tam na końcu, nie wiem, nawet jakieś takie poczucie sprawczości. Natomiast jak sobie z tym poradzić, to pomyślałam sobie o czymś takim, że dobrze jest w ogóle sprawdzać te, na przykład to, jak często my w ciągu dnia wypowiadamy magiczne słowo muszę, tak? Czyli muszę coś zrobić. Ja bym tutaj, no właśnie, zaproponowała taką uważność. Za każdym razem, kiedy wypowiadam to słowo, to sprawdzić, skąd jest ten przymus, tak? Czy on pochodzi od konkretnej osoby, jakie emocje wywołuje i czy ja rzeczywiście muszę to zrobić, bo czasami, no właśnie, czasami może to muszę, to nie jest muszę, tylko chcę. I to już zupełnie...
Czyli zastąpić chcę albo...
Tak, i to zupełnie tak naprawdę to nie jest tylko taka lingwistyczna sztuczka, tylko no, po prostu gdzieś tam głębiej do naszej motywacji sięga. Inną taką kategorią są nasze powinności, tak? Czyli to jest to magiczne słowo powinnam, powinienem. To też tutaj...
Ono znaczy, że właściwie no, dobrze by było, żebym to zrobił, ale niekoniecznie, tak?
Tak, albo nie do końca to jest moje, ale otoczenie wymaga, oczekuje, tak, nakłada na mnie jakąś powinność, no właśnie czegoś, tak? Mamy teraz okres poświąteczny i myślę, że właśnie ten okres świąt jest też takim okresem, kiedy my wiele różnych powinności też nie swoich realizujemy, tak? Na przykład, nie wiem, 13 potraw, posprzątane mieszkanie, a tymczasem na przykład naszą ochotą, taką prawdziwą, autentyczną jest, nie wiem, wyjazd w góry i odpoczynek, tak? Ale ponieważ właśnie...
Powinno się zrobić powinność, tak, z porządki, znaczy, to my robimy.
Dokładnie, więc jakby tutaj warto się zatrzymać, skąd są te powinności, czy ja naprawdę tego chcę, czy to jest tak, że, nie wiem, moja mama to robiła, moja babcia i w ogóle pokoleń w przód, a ja po prostu mogłabym to zrobić inaczej.
A czy w ogóle presję można się nauczyć eliminować ze swojego życia? To znaczy, czy to w ogóle ma sens, bo no, będziemy pod presją prawdopodobnie chociażby z zewnętrznego świata, tak? Czyli tych innych osób. Możemy się nauczyć tego, żeby być odporni na wywieranie takiej presji?
No właśnie, ja bym chyba porzuciła tą myśl, żeby wyeliminować presję ze swojego życia, bo to może się okazać bardzo trudne, a być może nawet niemożliwe. Tak jak podobnie jak ze stresem, bardziej bym tutaj poszła w kierunku tego, żeby wypracować sobie jakieś skuteczne dla siebie takie osobiste osobiste strategie radzenia sobie z tą presją. Czyli to jest też taka uważność na siebie, takie właśnie sprawdzanie tych przymusów, czy tych powinności, o których już powiedziałyśmy, ale też taka uważność na siebie w takich sytuacjach, kiedy no właśnie czuję, że coś jest nie tak, czuję ten dyskomfort, żeby sprawdzać, jakie tam emocje są, co ja chcę z tym zrobić, żeby pamiętać, że pomiędzy bodźcem a reakcją no jest jakaś przestrzeń na naszą wolną wolę, na jakąś taką stopklatkę, żeby sprawdzić, czy ja naprawdę chcę tak odpowiadać. Presja bardzo zasadza się na takich automatycznych zachowaniach, czyli właśnie jest właśnie akcja, reakcja. Tak zazwyczaj robimy to w sposób taki szybki i automatyczny. I też powiedziałabym, że łatwiej ulegamy presji w specyficznych warunkach. Na przykład, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy niewyspani, kiedy jesteśmy głodni.
Źli,
dokładnie. To jest taki pełen pakiet, który powoduje, że no w jakiś sposób łatwiej ulegamy tej presji. I to jest też taki sygnał, takie pomarańczowe światło, że w momencie, kiedy no właśnie czuję się przemęczony, przemęczona i czuję też jakąś formę nacisku, żeby się zatrzymać i żeby właśnie odwlec trochę tą reakcję, czyli żeby dać sobie trochę czasu, nie muszę teraz na to odpowiadać, tak? Mogę po prostu trochę o siebie zadbać, nie odpowiadać w sposób automatyczny i natychmiast, ale wrócić do tego, tak? I zobaczyć, jak ja tak naprawdę chcę na ten rodzaj presji, bo być może wtedy ten przymus już będzie trochę mniejszy, tak? Bo ja będę silniejszy, silniejsza.
A czy przeciwieństwem presji jest motywacja? Czyli nie wywieranie presji, ale motywowanie na przykład kogoś do działania jakiegoś, które byśmy sobie życzyli, żeby on coś zrobił.
Ja bym odpowiedziała, że przeciwieństwem presji jest automotywacja, czyli taka nasza wewnętrzna energia do działania. Ale rzeczywiście jest też tak, że
jak jesteśmy szefem na przykład, to możemy nie wywierać presji, tylko zmotywować pracownika.
Jak jesteśmy szefem, to możemy zmotywować, albo możemy jeszcze lepiej usuwać przeszkody, które stoją na drodze pracownikowi do wykonania zadania i to jest jeszcze lepsze. Tak, natomiast znam też osoby, które dobrze funkcjonują na przykład pod presją czasu i mówią, że to jest ich jakiś zasób, to jest jakiś ich talent czy umiejętność, że w momencie, kiedy jest bardzo dużo rzeczy i ta presja czasu no właśnie jest taka dotkliwa, no to one działają wtedy sprawnie. I jest tak rzeczywiście i psychologia to potwierdza, że jest pewien rodzaj presji, tak samo jak pewna dawka stresu, która może działać motywująco, tak? To jest taki właśnie eustres, który powoduje, że my się mobilizujemy i on jest dla nas tak naprawdę wspierający do działania, tak?
To porozmawiajmy teraz może o tym, jakie skutki może wywołać takie długotrwałe bycie pod presją. To może być jakiś kryzys gdzieś tam na końcu?
Na końcu może być kryzys, ale sięgnęłabym do samego początku, bo mówimy tutaj o takich prawidłowościach psychologicznych, a ja bym się odwołała do praw fizyki. Nacisk powoduje opór. I w momencie, kiedy my czujemy jakąś presję i nawet odpowiadamy na tą presję takim właśnie zmienionym zachowaniem czy emocjami, to nasze ciało jest w oporze, tak? Nasze ciało reaguje napięciem, jakąś sztywnością. To może być sztywność karku, napinają nam się mięśnie, czasami nam zaciska się szczęka, czasami nam się zaciskają pięści, czujemy jakąś suchość w gardle, więc to są takie pierwsze
protest
objawy.
Protest po prostu, taki tak? Protest, organizm protestuje.
Dokładnie, taki protest z ciała, które jest w oporze. No i dobrze jest właśnie na te sygnały z ciała reagować, bo to ciało mówi nam prawdę, to ciało pokazuje, że aha, no coś przekracza twoje granice. No i teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli taka presja zdarza się od czasu do czasu, no to my jako ludzie, nasze organizmy świetnie radzą sobie z taką presją, bo jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast jeżeli my stale jesteśmy poddawani różnego rodzaju presjom, jeszcze tej wewnętrznej, i tak jak powiedziałam, może być taki moment, że czujemy się w takiej strefie zgniotu, no to
możemy się pochorować.
Możemy się pochorować. Osłabia się nasza taka kondycja psychofizyczna i zaczynamy po prostu funkcjonować gorzej. Zaczynamy być mniej sprawczy. Trudniej radzimy sobie z takimi dyskomfortowymi emocjami i to jest taki moment, że no może być to taki przedsionek do jakiegoś kryzysu emocjonalnego.
Wypalenie na przykład zawodowego też?
Na przykład wypalenia zawodowego czy nawet depresji.
A da się w ogóle uniknąć presji? Da się coś zrobić, żeby... No to trzeba byłoby chyba zrezygnować z kontaktów, prawda? Z innymi osobami. Mhm. I też swoją głowę przemodelować, żeby samemu tej autopresji nie ulegać. Mhm.
No to tak jak już powiedziałam, trudno w takim codziennym życiu unikać presji, natomiast rzeczywiście można lepiej sobie z tą presją radzić. Można unikać osób, które no, działają, co do których wiemy, czujemy, że one na tą presję na nas wywierają, przepraszam, albo stosują na nas jakiś szantaż, na przykład emocjonalny. Po spotkaniach z tymi osobami czujemy się jakoś osłabieni właśnie z tym dyskomfortem, że znowu zrobiliśmy coś, na co nie mieliśmy tak naprawdę ochoty, więc no, możemy nauczyć się po prostu wybierać sobie w tym środowisku też takie osoby dla nas wspierające i życzliwe. Natomiast jeżeli chodzi o no, takie radzenie sobie z tą presją, no to szukanie dla siebie takich sposobów, żeby no właśnie, żeby robić sobie te stop klatki, żeby przede wszystkim nie działać automatycznie, żeby być świadomym swoich emocji, bo jeżeli ja czuję poczucie winy albo jakieś poczucie wstydu i ono jest wynikiem no właśnie czyjegoś intencjonalnego, chociaż takiego nie wprost wpływania na mnie, no to są takie rzeczy, na które ewidentnie dobrze jest, jak nauczymy się po prostu reagować i odpowiadać w sposób
świadomy.
Jak to nas nauczy?
Możemy szukać jakiegoś specjalisty, psychologa na przykład, który takimi dziedzinami się zajmuje, wsparcia?
Zawsze możemy szukać takiej osoby, jeżeli czujemy, że jakoś nie wymyka nam się to, nie radzimy sobie sami z tym do końca, albo potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, przewodnika, przynajmniej na początku, to oczywiście możemy skorzystać z pomocy psychologa, możemy skorzystać z pomocy coacha. Natomiast zawsze na początku kluczem gdzieś jest właśnie takie rozwijanie takiej świadomości, takie uczenie się siebie. To jest też taki rodzaj pracy, której nikt za nas nie zrobi.
Danuta Rosławska, psycholog i coach specjalizująca się w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych. Bardzo dziękuję pani
Danuto
za rozmowę.